Kończymy przerwę, proszę Państwa, i kontynuujemy wykład. Ojcze, poproszę.
Proszę spokojnie zajmować miejsca. Podobno dla każdego miejsca starczy, tak? Tak, tu mamy jeszcze ten cytat z naszego Augustyna. I teraz to, co będzie za chwilę się działo, jeżeli ktoś nic nie zrozumie, to będzie to tylko i wyłącznie moja wina. Żeby troszeczkę Państwa przygotować, to później popełnię publiczną spowiedź pod tytułem Wasza wina, wasza wina, wasza bardzo wielka wina. Tak? Dobrze. Dlaczego chcę mówić o teorii fizycznej, a nie na przykład, no nie wiem, jakiejś historycznej czy jakiejś jeszcze innej? Dlatego, że pod względem analizy takiej trochę bardziej ogólnej fizyka jest chyba najlepiej przebadaną dyscypliną. To po pierwsze, poza tym jest bardzo wdzięczną dyscypliną, jeżeli o to chodzi. I tak jak już mówiłem, niejednokrotnie uznaje się ją za wzorzec naukowości. Niekoniecznie jeżeli chodzi o przenoszenie metod badawczych, tak? Ale jeżeli chodzi o generalnie to, co w jej ramach wypracowano. Więc przyjrzyjmy się, jak typowo funkcjonuje teoria fizyczna, która już jest ustalona. My jej nie budujemy, tylko już jest. Na przykład mój znajomy twierdzi, że najlepszą, najbardziej spójną i w ogóle najbardziej elegancką teorią, którą w tym momencie mamy, to jest elektrodynamika klasyczna. To jest ciekawe, dlatego że tam jest bardzo elegancka matematyka, a co się z tym wiąże? Wszystkie pojęcia w fizyce są dosyć dobrze zdefiniowane, dobrze określone. Z elektrodynamiką kwantową już jest pewien problem, dlatego że tam mamy dodatek z mechaniki kwantowej, ale tym się nie będziemy zajmować. Chyba że ktoś chce, to, ale to nie dzisiaj. I to nie dlatego, że ja nie chcę, tylko nie będzie czasu. Dobrze, więc mamy coś takiego, proszę Państwa. De facto każda teoria naukowa jest pewną strukturą, pewnym konstruktem, który mamy w naszym umyśle, który opisuje przebieg wydarzeń w świecie zewnętrznym w stosunku do obserwatora, w tym przypadku fizycznym, i ma pewne cechy, które nazywamy quasi-aksjomatycznymi. Teraz dlaczego? Nie mówimy o cechach aksjomatycznych, bo to nie jest matematyka. Quasi-aksjomatyczne dlatego, że je można modyfikować delikatnie. Często bywa tak, że wprowadza się pewne początkowe założenia do teorii i w miarę jej rozwoju się okazuje, że je trzeba wymienić. Bardzo piękną ilustracją tego jest na przykład ogólna teoria względności i równania pola Einsteina, ale tym się nie będziemy zajmowali. Pierwsza rzecz. Mamy wyszczególniony obszar stosowalności danej teorii, czyli ładnie mówimy o układzie fizycznym, czyli pewnych obiektach fizycznych, które będziemy badać. Interesują nas pewne wyróżnione typy obiektów albo wyróżniony aspekt, który będziemy je badać. Kolejna rzecz, mamy coś takiego jak pojęcia fizyczne. Pęd, położenie, przepraszam, energia i tak dalej, i tak dalej. W ekstrawaganckich wydaniach mamy krzywiznę czasoprzestrzeni, spiny, spinory i tym podobne historie. Zwłaszcza spin tutaj jest ważny. Spinor jest obiektem opisującym pewne rzeczy, ale nieważne. Proszę Państwa, mamy pewne pojęcia fizyczne. Dla nas dobre będzie na przykład położenie i prędkość. I one się odnoszą do tego, co opisujemy, prawda? I ta nasza teoria fizyczna w jakiś sposób tymi pojęciami ma się zajmować. Szkolny przykład to są zasady dynamiki Newtona. Prawda? Dalej. Wyszczególniamy pewną strukturę matematyczną, pewną konstrukcję, którą mamy już w matematyce i wewnątrz niej będziemy interpretować tą teorię fizyczną. Co to znaczy, proszę Państwa? Jeżeli się przyjrzymy mechanice newtonowskiej, fizyce newtonowskiej, generalnie całej fizyce klasycznej, można powiedzieć, że całą fizykę klasyczną da się zamknąć w pewnej wąskiej klasie, to będzie abstrakcja, równań różniczkowych. Natomiast cała teoria równań różniczkowych w matematyce jest niezwykle bogata i piękna. Interesuje nas tylko pewien wycinek tej teorii, który będzie nam potrzebny do teorii fizycznej. Dlatego mówimy, że najpierw identyfikujemy tą ogólną konstrukcję, potrzebne nam są równania różniczkowe, więc idziemy do pokoju z napisem równania różniczkowe i tam bierzemy to, co nam jest potrzebne do naszej teorii fizycznej. Może się okazać, że potrzeba będzie jeszcze czegoś innego, pokoju, ale to inna sprawa. Kolejna rzecz, jak już mamy te nasze równania różniczkowe i pewne rzeczy z nimi związane, czy jakiekolwiek inne równania, F równa się M razy A, o, też może być, to akurat jest równanie różniczkowe, tylko ukryte, tak? To musimy połączyć te równania, które mamy w matematyce, z tym, co dostajemy w wyniku doświadczeń przeprowadzanych. Innymi słowy, łączymy pewne elementy struktury matematycznej z tym, co się dzieje wewnątrz pojęć fizycznych i te pojęcia fizyczne łączymy z kolei z tym, co się dzieje na zewnątrz. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że jak mamy te równania, to tam na dobrą sprawę, co to jest prędkość? Zmiana położenia w czasie, prawda? Ile przebyło w jakim czasie, tak? Bardzo prosto rzecz ujmując. Innymi słowy, fakt zmiany położenia będziemy łączyć poprzez pojęcie V, tak? Prędkości z czymś, co w tej strukturze matematycznej odpowiada zmianom prędkości. Akurat tutaj będziemy mieli dosyć proste równanie. Ja zazwyczaj, jak mam wykład, to mam jeszcze drugą tablicę, żeby na niej pisać, bo wtedy można to wszystko ładnie uzupełnić. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe i ważne, to, że temu wszystkiemu, co dotąd żeśmy mówili, towarzyszy pewien ogólny system pojęciowy. Można by powiedzieć pewien światopogląd. Służący analizie znaczeń podstawowych tych terminów, które stosujemy przy ustanawianiu reguł łączących strukturę matematyczną z pojęciami fizycznymi. No i oczywiście z danymi doświadczalnymi. I kolejna rzecz, to jest akurat mniej istotne, ale też się tutaj zaliczę, mianowicie, że mamy pewne techniki rachunkowe na przykład, które pozwalają nam się uporać z tym, co chcemy opisywać. Innymi słowy, jak już raz wypracujemy na przykład pewien schemat do rozwiązywania zadań, to możemy go zacząć stosować zupełnie spokojnie też do innych albo próbować go jakoś zaadoptować. To nas mniej interesuje, natomiast interesuje nas punkt numer 5, że mamy pewne ogólne tło, można mówić o pewnym światopoglądzie, ale lepiej byłoby powiedzieć, że tam siedzą w sposób mniej lub bardziej świadomy, że tam siedzi w sposób mniej lub bardziej świadomy bardzo wiele podstawowych założeń filozoficznych, które czynimy. Na przykład w przypadku mechaniki newtonowskiej takim założeniem jest, że cały świat, ten materialny, składa się z drobin materialnych, które są w stanie ze sobą oddziaływać albo przez jakiegoś rodzaju oddziaływania przyciągające albo odpychające, albo przez zderzenia. Ale to jest bardzo silne założenie. Proszę zwrócić na to uwagę. Co więcej, gdyby się temu jeszcze bardziej przyjrzeć, to się może okazać, że jak pomyślimy tak właśnie w sposób klasyczny, dla nas jest oczywiste, że jeżeli na przykład mamy takie klasyczne kulki bilardowe, to nieważne jak dużo ich jest, zawsze jesteśmy w stanie pokazać, to jest ta kulka, to jest ta kulka, to jest ta kulka. Nawet jak ich będzie tam 6 miliardów. Na przykład to już nie działa w mechanice kwantowej. Jak jest dużo obiektów kwantowych, to trudno je rozróżnić. Prawda? Nie można pokazać, że to jest to, a to jest to. Także to proszę zwrócić uwagę, jak bardzo to nam może zmienić odbiór tej rzeczywistości, którą mamy. Z drugiej strony tutaj wchodzą też nasze podstawowe przekonania na temat otaczającej nas rzeczywistości. W jaki sposób to działa w fizyce? Gdybyśmy chcieli badać, w jaki sposób coś się porusza, na przykład samochód porusza się z prędkością V, jaki dystans przebył w czasie jednej godziny. To proszę zwrócić uwagę, że zarówno ten parametr, który określamy mianem czasu, jak i dystans, jak i prędkość, jak to się ładnie mówi w fizyce, modelujemy przy pomocy liczb rzeczywistych, czyli czegoś, co jest ciągłe. Pytanie, a skąd takie założenie, że to jest ciągłe? Proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie stawiamy jakby pytanie troszeczkę ogólniejsze niż sam wydźwięk fizyczny faktu, że coś się porusza z jakąś prędkością. Jakby oddajemy pewne założenia, które mamy na poziomie bardzo ogólnym, dotyczących natury tego świata, który mamy przyjemność, bądź niekoniecznie opisywać. I wtedy mogą się zacząć rodzić problemy. Gdybyśmy tutaj trochę poszperali, nie mamy tyle czasu, a szkoda, to mogłoby się okazać, że czasem wpływ tych założeń, które gdzieś tam trzymamy w podświadomości, wpływ obrazu świata, który posiadamy, to potrafi nawet determinować, czyli jakby zmuszać nas w sposób nieświadomy do tego, jakiego rodzaju narzędzi matematycznych będziemy używali do konstruowania teorii fizycznej. To jest dopiero ciekawa rzecz. A to z kolei jest bardzo istotne w momencie, w którym się odwołujemy do teorii fizycznych, które opisują coś, co się dzieje na fundamentalnym poziomie, typu kwarki i niżej. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że dostępu bezpośredniego do tego poziomu my nie mamy. To, co wiemy o tym poziomie, to jest w zasadzie czysta matematyka, ewentualnie to, co płynie z CERN-u, tak? Ale to, co płynie z CERN-u, to i tak przewidujemy w ramach teorii, którą już żeśmy skonstruowali. To jest jakby kolejny worek zagadnień się otwiera. Natomiast, proszę Państwa, żeby było ciekawiej, ten punkt piąty, wbrew pozorom, ma bardzo silne znaczenie w teologii też. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że większość teologii jakkolwiek jest uprawiana przy pomocy bardzo precyzyjnych środków, typu jakiegoś rodzaju zaplecze filozoficzne i tak dalej, z reguły jest uprawiana na podstawie tego, co zostało co jakoś zostało wymyślone, skonstruowane, wypracowane w sferze naszych pojęć, na przykład na podstawie filozofii starożytnej, ewentualnie trochę nowszej. Ale gdyby tej filozofii się przyjrzeć, można powiedzieć złośliwie, to nieważne, co mówi nauka, ważne, co wymyślili filozofowie, tak? Gdyby tej filozofii się przyjrzeć, to się okazuje, że ona jest skonstruowana w oparciu o pewnego rodzaju dosyć specyficzne doświadczenie. Wiem, że niektórzy z Państwa już widzieli to. To będzie nasz bohater teraz. Proszę Państwa, co się dzieje? Spadło, tak? To znaczy dokładnie, co się stało. Jeszcze raz. Prawo ciążenia, czyli co się dzieje? Co przyciąga co? Proszę się nie martwić, bo odpowiedzi jak najbardziej na miejscu są, prawda? Udało się. Można powiedzieć tak. Nastąpił spadek swobodnych chusteczek higienicznych, tak, bo na to opakowanie zadziałała siła grawitacji pochodząca od kuli ziemskiej. Prawda? Mniej więcej w ten sposób można by to wytłumaczyć. Po pierwsze, ale przecież Państwo widzą tylko, jak jakieś rozmazane plamy zmieniają swoje położenie. Tak? Biorę Państwu na dodatek dwa obrazy, z lewego i prawego oka. Więc gdzie tutaj jest na przykład coś takiego jak siła ciążenia? Po drugie, Państwo mówią, że obowiązuje prawo powszechnego ciążenia Newtona. Dlaczego? I dlatego to się porusza tak, a nie inaczej. Dlaczego Państwo nie mówią, że w tym momencie po prostu jest zakrzywiona czasoprzestrzeń? Co to oznacza? Po pierwsze, z jednej strony patrzymy na pewnego rodzaju fenomeny zewnętrzne. Przeprowadzamy, jak to ładnie Mach określił, analizę wrażeń na poziomie bardzo szybkim, nasz mózg to przetwarza i ubiera w pojęcia bardzo abstrakcyjne, których żeśmy się już nauczyli. Natomiast druga rzecz, proszę Państwa, jest taka, że niech Państwo zobaczą, Państwo cały czas posługują się tym, co się nauczyli w szkole i co się nazywa fizyka newtonowska. A przecież poprawnym opisem obecnie uznawanym przez naukowców jest ogólna teoria względności, jeżeli chodzi o oddziaływania grawitacyjne. To prawda, że na takim specyficznym obszarze to się może mniej więcej pokrywać, ale proszę zwrócić uwagę, że operujemy zupełnie innymi pojęciami. Nie mówimy o przyspieszaniu, tylko mówimy o tym, że czasoprzestrzeń jest zakrzywiona. Jeżeli ona jest zakrzywiona, to wtedy wygląda tak, jak działają siły. Prawda? Jest zupełnie innego typu rzecz. I teraz, jaki to ma związek z tym, co się dzieje w teologii? Ma to związek taki, że większość pojęć, praktycznie rzecz biorąc wszystkie, zostały wypracowane w warsztacie teologicznym na tym poziomie filozoficznym właśnie w kontakcie z tego rodzaju doświadczeniem, takim bardzo prostym. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze z tego, co mi wiadomo, nikt nie próbował jakoś uwzględnić tego, co się dzieje w nowych naukach na poziomie konstrukcji pojęć w warsztacie teologicznym. Miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, o którym pisałem doktorat. To były najcięższe 2 godziny mojego życia. Tak to jest, jak się rozmawia z geniuszem, zwłaszcza w obcym języku, jeżeli on mówi bardzo szybko. Ale on zadał mi bardzo proste pytanie. Mówi tak, słuchaj, a co by było, gdyby święty Tomasz znał mechanikę kwantową? Jak wtedy wyglądałaby doktryna o transubstancjacji? Ja zdebiałem wtedy. No co mu powiem? Trzeba mu powiedzieć, że chyba za wiele by nie zmienił, prawda? Natomiast być może używałby trochę innych pojęć. Niedawno z kolei ktoś mnie zapytał coś o kwantowej teologii, może by ojciec coś się wypowiedział. Teoria kwantów ma to do siebie, że na wszystko jest probabilistyczne, a więc wszystko jest określane z pewnym prawdopodobieństwem. Nawet jeżeli jest stuprocentowo pewne, to mówimy, że, że to się zdarzy z prawdopodobieństwem 1. Prawda? Nie ma innej możliwości ruchu. Tak, takie są po prostu założenia teorii. Więc w tym momencie, gdybyśmy na przykład w teologii kwantów chcieli się wypowiadać na temat Trójcy Świętej, to za pierwszym razem byłoby tak, jest 33%, że istnieje Duch Święty, 33%, że istnieje druga osoba Bożej, 33%, że istnieje pierwsza osoba w Trójcy Świętej. Ale za drugim razem mogłoby być tak, że jest 70%, że istnieje pierwsza osoba Trójcy Świętej, 20%, że istnieje Duch Święty i 10%, że istnieje druga osoba w Trójcy Świętej. Tam to wszystko się trochę zmienia w zależności od tego, co się dzieje. Więc jakby w tym momencie trzeba mieć pewne wyczucie tego, co się da przenieść, a co się nie da. I to jest pierwsze wyzwanie. Natomiast druga sprawa, znacznie bardziej poważna, to jest coś takiego, proszę Państwa, że ten ogólny system pojęciowy, który w konstrukcji teorii fizycznej narzucamy, łącząc pewne pojęcia fizyczne z matematyką i tak dalej, analogicznie działa w przypadku też, ja bym powiedział, refleksji teologicznej, ale też naszego normalnego funkcjonowania. Posługujemy się pewnym obrazem świata. Co to jest pewien obraz świata? To jest coś, pewien zestaw poglądów na otaczającą nas rzeczywistość, która stanowi swego rodzaju zlepek, różnego rodzaju przekonań, czasami pewnych teorii naukowych, jakichś zrębów informacji i tak dalej. To z reguły jest dosyć niespójne, ale pozwala nam jakoś ogarnąć całą tą rzeczywistość. Część tego jest dosyć nieświadoma. I teraz, proszę Państwa, cóż bardziej oczywistego niż przekonanie, że jestem ja, prawda, badacz, jest moja paczka chusteczek higienicznych, której spadek swobodny badam. Ona spada, a ja śledzę. Jest obserwator i to, co jest obserwowane. W mechanice kwantowej tak nie ma. Jeżeli chcemy być ekstremalnie precyzyjni, to można by powiedzieć, że w mechanice kwantowej, takiej dosyć fikuśnej teorii fizycznej, jeżeli a priori nie wprowadzi się rozróżnienia na obserwator i przyrząd pomiarowy, to nie ma podstaw do tego, żeby powiedzieć, to jest obiekt badany, a to jest obiekt, który bada. Tak? Proszę zwrócić uwagę, jak daleko idące konsekwencje to ma. Prawda? I w tym momencie jakby próbować uwzględnić tego typu rzeczy na trochę wyższym poziomie, no to trzeba by się było zastanowić, w jaki sposób my patrzymy na całość otaczającej nas rzeczywistości. Czy sposób patrzenia, którym dotąd żeśmy się posługiwali, po pierwsze jest uprawniony zawsze, tak nie musi być. Po drugie, jeżeli uważamy, że nie jest, to musimy podać dobre argumenty za tym, że nie jest. Czyli trzeba być bardzo ostrożnym w tym, co się robi. I jeszcze trzecia rzecz, bardzo ciekawa. Mianowicie istnieje sugestia, że jeżeli się troszeczkę zastanowić nad możliwymi konsekwencjami uwzględniania tego, co dostarczają nam współczesne nauki, już nawet niekoniecznie fizyka, i przypasować pewne wnioski do treści, które mamy w niektórych dogmatach, to może się okazać, że zaczniemy je nie tyle rozumieć inaczej, czyli że jakby ta treść się zmieni, tylko że możemy ją zacząć rozumieć nieco głębiej. Jeden z ludzi opowiadał, że dla niego było prawdziwym szokiem, jak zaczął trochę mieć przeczucie, jak bardzo różny jest ten właśnie świat atomowy, kwantowy, prawda? Od tego, co zazwyczaj dostrzegamy tak na pierwszy rzut oka. To jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast jeszcze ciekawsza jego uwaga była na ten temat, że jeżeli ten świat jest tak różny od tego, co zazwyczaj spostrzegamy, a Pan Bóg jest różny od tego świata, z którym zazwyczaj mamy do czynienia, tak, to jak bardzo różny musi być Pan Bóg od nas. Można powiedzieć, że tu jest jakby pierwszy punkt styku, może troszeczkę metaforyczny i bardzo poetycki, ale jednak, który pozwala nam bardzo ostrożnie podchodzić do pewnych zagadnień związanych z tym, kim Bóg jest, albo w jaki sposób istnieje. To jest w ogóle bardzo obszerne zagadnienie, ja się nie będę w to wdawał. Natomiast, proszę Państwa, co tutaj jest istotne? Jeżeli na to wszystko popatrzymy, to od razu można zobaczyć, w jaki sposób akurat fizyka w tym przypadku zawęża swoje pole działania i jak bardzo wielki wpływ na to mają pewne rzeczy z ogólnego systemu pojęciowego, właśnie z tego obrazu świata. Z drugiej strony więc, jeżeli mamy wypracowaną teorię fizyczną i coś przewidujemy na jej podstawie, to możemy powiedzieć, że jej przewidywania, do jej przewidywań należy być bardzo ostrożnie nastawionym, jeżeli próbujemy to, o czym ona mówi, przenieść na cokolwiek innego. Innymi słowy, prosty przykład. Jeżeli kolega Stephen Hawking mówi, że świat nie potrzebował Pana Boga do wielkiego wybuchu, albo inaczej, do zaistnienia, to można powiedzieć, że Stephen Hawking nie wie, co mówi. Nie wie, co mówi na dwóch poziomach. Po pierwsze, nie zna chrześcijańskiej doktryny o stworzeniu, chyba że ma na myśli zupełnie innego Boga niż chrześcijanie. Po drugie, nie wie, co to znaczy istnieć. Zaistnieć w przypadku teorii fizycznej jest czymś zupełnie innym niż w przypadku, kiedy mówimy o tym najbardziej fundamentalnym poziomie, w filozofii to się nazywa poziom ontologiczny. Jeżeli mówimy o niczym, czyli o czymś, co nazywamy nic, w przypadku ontologii, to mówimy o niczym, mówimy, że to nic jest absolutne w pewnym sensie, to znaczy tyle, że jeżeli na przykład istnieje Pan Bóg, tak, przed zdarzeniem stworzenia świata, że jeżeli istnieje Pan Bóg, to poza Nim nie istnieje nic, co nie jest Nim. Fizyk, kiedy mówi o zaistnieniu świata, bo ostrożnie by było powiedzieć o zdarzeniu z zapoczątkowania, mówi o pewnym procesie, który wychodzi ze stanu próżni i przy pomocy praw fizycznych dokonuje tego, a nie innego. Co to znaczy? Że istnieje stan próżni, istnieje pewien obiekt fizyczny, któremu coś się odpowiada w rzeczywistości, a więc coś już jest. Nawet jeżeli to zaneguje, to istnieją prawa fizyki. I teraz niech ktoś mi powie, w jaki sposób one istnieją i na co działają, skoro nie ma nic fizycznego. I to jest jeden ze sposobów analizy tego, w jaki sposób można próbować mniej lub bardziej kompetentnie wypowiadać się na temat tego, co się dzieje, jeżeli się spotka doktryna o stworzeniu, na przykład z tym, co nazywamy zapoczątkowaniem czy w fizyce. Niektórzy mówią o teoriach stworzenia albo o początku w ogóle wszechświata, prawda? Ale proszę zauważyć, jak drastyczna to jest różnica. Tak, tytułem rozwinięcia troszeczkę tego wątku można powiedzieć tak, to już Tomasz z Akwinu zauważył, że czasowy początek świata jest przedmiotem wiary, nie przedmiotem dowodów. I współczesna fizyka w pewnym sensie wydaje się z tym współgrać, z tego względu, że nawet jeżeli wszechświat był cykliczny i istniał od zawsze, co, jak Tomasz zauważa, nie sprzeciwia się wszechmocy Bożej, bo to wszystko jedno, on po prostu musiał i tak zostać stworzony. Czy ze skończonym czasem, czy nie, to już jest zupełnie inna sprawa. To jakby nie zależy od tego. Musiał zostać stworzony, czyli musiał zaistnieć w tym sensie absolutnym, tak, z naszego punktu widzenia. Natomiast jeżeli mówimy na przykład o oscylującym wszechświecie, to co się wówczas dzieje? Z punktu widzenia fizyki, w momencie, w którym dochodzi do zapadnięcia się znowu tego wszechświata, to tak naprawdę cała informacja o tym, co się działo, jest niszczona. Czyli z naszego punktu widzenia, patrząc na punkt ten oscylacyjny, zero, dla nas to jest tak, jakby wszystko zaczęło się. Jakby tam nic nie było przedtem. Także z jednej strony to jest tego typu spojrzenie, natomiast z drugiej strony jest to bardzo subtelne rozróżnienie. Creatio ex nihilo, prawda? A z drugiej strony jakby zapoczątkowanie, czyli mamy powołanie czegoś do istnienia, czegoś, czego nie było w ogóle. Nie było żadnej rzeczywistości fizycznej, w pewnym sensie też nie było praw fizyki, żeby to wszystko mogło zacząć działać, jakby pojawiło się w jednym akcie stwórczym. Niekiedy się przedstawia to w postaci tego ciągu przyczynowego, tak? Że jest skutek, to jest przyczyna i tak dalej, i tak dalej. Na samym początku tego łańcucha stoi Pan Bóg, który popchnął to i to działa. Prawda? To jest mylny obraz. Prawdziwy obraz jest taki, że Pan Bóg jest tą pierwszą przyczyną, ale nie tyle, która jakby gdzieś tam na początku działa, tak, popycha cały ten łańcuch wydarzeń, tylko umożliwia zaistnienie tego ciągu przyczynowo-skutkowego. Dlatego Tomasz mówi o pierwszej przyczynie właśnie w taki sposób. Poprawia zresztą swój pogląd z Summa contra Gentiles. Także to jest taka ciekawostka. Prawda? Natomiast niech Państwo zobaczą, jaka jest trudność, żeby zrozumieć, na przykładzie teorii fizycznej, tak, stosując tego rodzaju ograniczenia, żeby zrozumieć, o co chodzi na przykład w doktrynie o stworzeniu. Jeszcze raz, kiedy fizyk mówi o niczym, to zazwyczaj ma na myśli próżnię, a więc pewien obiekt fizyczny, który jest. istnieje jakoś.
Niekoniecznie.
Niekoniecznie.
Niekoniecznie, bo przestrzeń mogła też się zrodzić. To nie ma takiego dogmatu.
Nawet fizycy tego nie ma.
Może się okazać, że przestrzeń to jest tylko jakiś sposób funkcjonowania wszechświata w pewnej skali. W innej skali może być zupełnie inaczej.
Natomiast to, co jest bardziej istotne, to jest to, że jeżeli mówimy, to jest to, o czym mówimy w fizyce o stworzeniu, tak? Czyli jakimś stanie podstawowym, z którego coś się wyłoniło za pomocą pewnych praw fizyki. Natomiast kiedy mówimy o stworzeniu z niczego, to nie mamy ani jednego, ani drugiego. Nie mamy ani obiektu podstawowego, ani nie mamy praw fizyki. Jest to zupełnie inna sytuacja. Jeżeli tego się nie uchwyci, to się jakby popełnia błędy właśnie typu Stephena Hawkinga. Złośliwie można powiedzieć, że Hawking to, jak ktoś był tam w desytracji, to mój znajomy tam mówi właśnie o Hawkingu, ksiądz Grygiel, że Hawking jest świetnym fizykiem, mniej więcej. Mniej więcej. Jest dobrym fizykiem. Znam lepszych. Nawet osobiście. Natomiast jest kiepski, jeżeli chodzi o wyciąganie zbyt daleko idących wniosków. Niech Państwo sobie przypomną to, żeśmy mówili w poprzedniej części. Wtedy zaczyna się konflikt, kiedy ktoś w sposób nieuprawniony rzutuje swoją metodę postępowania na obszar, w którym to się kompletnie nie sprawdza. Ja myślę, że w tym miejscu skończymy takim jakby chrześcijańskim pozdrowieniem. Tak? Co to znaczy, proszę Państwa? A rational to jest liczba wymierna po angielsku. Tak? I ktoś mówi do liczby niewymiernej bądź wymierna, czyli bądź racjonalna. Tak? A liczba niewymierna mówi do liczby urojonej, stań się rzeczywista. Tak? To bardzo często mniej więcej w ten sposób wygląda dialog między naukami a teologią. Tak? Żebyśmy się stali racjonalni, to może byście wreszcie zaczęli mówić, jak ten świat jest, a nie jak wam się wydaje, że jest. Prawda? I tym optymistycznym akcentem zakończymy. Niestety, proszę Państwa, nie zostało nam zbyt wiele na pytania. Z tego względu, że ja za chwilę będę musiał biec do konfesjonału. Chyba, że ktoś przyjdzie... Nie, no bez przesady. Ewentualnie możemy coś pomyśleć o dalszej części kiedyś w przyszłości. Także ja myślę, że dwa krótkie pytania, jeżeli już, to się da zrobić. No.
Kto chce zadać pytanie, ten podnosi rękę.
Tak. Nie ma. To w takim razie ja jeszcze kilka... Tak, proszę. Tak?
Jeżeli chodzi o te złudzenia optyczne, mi się wydaje, że to nie jest dobry przykład, jakby, bo za tym stało, że nie wszystko to, co obserwujemy, musi być prawdziwe. My już wiemy, bo my znamy mechanizm tych złudzeń optycznych i no, wydaje mi się, że to nie jest dobry przykład, żeby mówić o tym, że wszystko, co obserwujemy, do czego stosujemy naukę, musi być prawdziwe. Bo nauka operuje liczbami, a ojciec nam pokazał obrazki. I to są dwie różne rzeczy.
Ale liczby prędzej czy później jakoś trzeba zinterpretować. I możemy w tą naszą interpretację wsadzić to, co chcemy. I zazwyczaj tak się robi. Tak, w ten sposób niektóre rzeczy po prostu się wymyśla. To, czy one potem się sprawdzą, czy nie, to jest inna sprawa. Powiedzmy sobie szczerze, gdybym przywiózł na dysku optycznym dane z CERN-u w postaci zer i jedynek, to co z tego dla nas wyniknie? Nic. Prawda? Natomiast jeżeli wyposażę się w odpowiednią teorię, przy pomocy której będę mógł powiedzieć, że to jest to i to i to, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast mi nie chodziło o to, że to jest nieprawdziwe, tylko że trzeba uważać, co się robi, jeżeli potwierdzamy coś. Nie tyle testujemy, czyli chcemy się przekonać, ile chcemy stwierdzić, że to działa tak, a tak. To jest subtelna różnica. I jakby my po prostu tak jesteśmy skonstruowani, że ten mechanizm na znacznie głębszym poziomie działa w nas w sposób nieświadomy. Tu jest jakby pułapka.
że ja mogę tak bardzo chcieć udowodnić na przykład jakąś tezę w fizyce, w chemii czy gdziekolwiek indziej, że będę bardzo mocno przekonany o jej słuszności. Proszę Państwa, część z nas miała do czynienia z czymś takim, co się nazywa matematyka. I jakieś trudne zadanie do rozwiązania. I bardzo często było tak, że człowiek na przykład kładzie się spać z tym zadaniem w głowie, rano się budzi z przekonaniem, że je rozwiązał. Bierze kartkę papieru, rozwiązuje i okazuje się, że źle. Dlatego trzeba być ostrożnym. A to jest jakby jeden ze sposobów, to jest najprostsza rzecz, jaka była możliwa, żeby do pokazania, żeby jakby zwrócić uwagę na to, co się wydaje nam najbardziej oczywiste. Prawda? Nam się może coś wydawać, że oczywiście tak jest, tak jak nam się wydaje, że przestrzeń i czas są ciągłe. To jest nasze niestety przekonanie. Prawda? Mniej lub bardziej uzasadnione, ale tylko przekonanie, które jakby niekoniecznie musi dać się potwierdzić. Stąd jest pewna ostrożność tutaj wymagana. Mhm. To już ostatnie stwierdzenie w takim razie będzie. Proszę Państwa, to jest Stephen Hawking, a to jest Chris Isham. Chris Isham jest przez wielu ludzi w Zjednoczonym Królestwie uważany za króla fizyków teoretyków. Niekoronowanego zresztą. To jest niezwykle ciekawy człowiek, który jeżeli się pokopie w jego dorobku naukowym, to ma na przykład coś takiego jak stworzenie jako proces kwantowy, gdzie bardzo równo analizuje tego typu możliwości i to jest między innymi jego pomysł, żeby wprowadzić nawet na poziomie fizyki rozróżnienie między zapoczątkowaniem a istnieniem czegoś. Jest to bardzo ciekawy człowiek, niestety jest też nieuleczalnie chory, podobnie jak Hawking, ale to jest zupełnie inna klasa ludzi. Także to. Więc jak widać, proszę Państwa, nauka nie determinuje przekonań w wierze. Kolejna rzecz, proszę Państwa, ten człowiek pewnie jest znany, tak? Skrajnie jest sprawa. To jest Robert Millikan, bardzo znany fizyk amerykański, a ten po środku to jest Georges Lemaître, człowiek, od którego została zapoczątkowana praktycznie cała współczesna kosmologia relatywistyczna. Niewielu ludzi wie, że to był w ogóle ksiądz katolicki belgijski. Prawda? Także znowu widać jakby tą samą prawidłowość, a to jest biblijny obraz świata. I może od tego możemy zacząć na nowe spotkanie. Dziękuję bardzo.
Nagranie z dzisiejszego spotkania będzie dostępne już wkrótce na stronie www.szkoławiary.pl. I od razu zapraszamy Państwa na spotkanie w przyszłym miesiącu. 18 maja o 17 ksiądz Andrzej Draguła będzie mówił o bluźnierstwie, promując swoją najnowszą książkę Bluźnierstwo między grzechem a przestępstwem. 18 maja o 17 tu w refektarzu. Zapraszam Państwa serdecznie.